Ciało kobiety po 50 roku życia to ciało, które w swoim pięknie i dojrzałości wymaga dodatkowej opieki. Opieki, która pozwoli w tym wyjątkowym dla kobiet czasie uchronić ich organizm przed licznymi chorobami, które właśnie w jesieni życia zaczynają występować ze wzmożoną intensywnością. W ciele kobiety około 50 roku życia dochodzi do ważnych zmian. Mowa w szczególności o zmianach hormonalnych, które zwiastują menopauzę. Zmiana poziomu hormonów płciowych w ciele kobiety niesie dla zdrowia wiele niebezpieczeństw. Mowa o większym ryzyku raka piersi, chorób układu kostnego, takich jak osteoporoza, chorób oczu, naczyń i serca. No właśnie, to dość mocne słowa. Mowa o niebezpieczeństwie dla zdrowia kobiet w wyniku zmian hormonalnych po 50 roku życia. Do jakich zmian konkretnie dochodzi w tym wieku, prócz zmian hormonalnych, i które to zmiany mogą być dla kobiety niebezpieczne? Pierwsze zmiany, o których zdecydowanie chciałbym wspomnieć, to większa tendencja do tworzenia się skrzepów w naczyniach kobiet w jesień ich życia. Skrzepy w naczyniach niestety stanowią dla zdrowia ludzkiego poważne niebezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do utworzenia, a następnie do przemieszczenia się skrzepów w naczyniach np. wieńcowych, czyli tych naczyniach, które odżywiają nasze serce, może dojść do zawału. Jeśli natomiast skrzep zatka tętnicę w mózgu, może dojść do udaru. Ale tutaj zgodnie z tym, co mówi profesjonalna literatura naukowa, mowa głównie o kobietach, które stosują hormonalną terapię zastępczą. To głównie te kobiety narażone są na zwiększone ryzyko występowania zakrzepów. Sprawdźmy dowody. W badaniu z 2005 roku pod tytułem Hormonalna terapia zastępcza po menopauzie i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czytamy. Ostatnie badania potwierdziły, że osoby aktualnie stosujące HTZ, czyli hormonalną terapię zastępczą, są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej. Oczywiście, ja absolutnie nie sugeruję, aby ktokolwiek odstawiał jakiekolwiek leki, czy też stosował jakąkolwiek inną metodę leczenia jakiejkolwiek choroby. Chcę tylko Panie uświadomić, że istnieje pewne ryzyko, a co ktoś z tym ryzykiem zrobi, to jest tylko i wyłącznie sprawa osobista danej osoby. No właśnie, ale przejdźmy do rozwiązań. Co w takim układzie kobieta może zrobić, kiedy ma zwiększone ryzyko zakrzepicy i tworzenia się skrzepów? Jak to ryzyko zmniejszyć? W tym zakresie warto oczywiście profilaktycznie stosować substancje, które zmniejszają ryzyko tworzenia się skrzepów, jeśli nie ma oczywiście przeciwwskazań do tego. O tym, jakie to substancje, mówił jeden z moich ostatnich filmów, dokładnie 2 odcinki wcześniej. Jedną z takich wyjątkowo dobrych substancji, która jest korzystna właśnie dla tych kobiet, które mają zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowej, jest witamina E. Dlaczego? Ponieważ jak wskazano w badaniu naukowym z 2007 roku pod tytułem Wpływ suplementacji witaminą E na występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jak czytamy w treści, zmniejszenie ryzyka rozwoju tej przypadłości zmniejszyło się od 18 do 49% w wyniku suplementacji 600 jednostek międzynarodowych witaminy E co drugi dzień. W dodatku, jak czytamy we wnioskach, dane te sugerują, że suplementacja witaminy E może zmniejszyć ryzyko choroby zatorowo-zakrzepowej u kobiet. A suplementacja jest szczególnie korzystna u kobiet z wcześniejszym wywiadem lub też z predyspozycjami genetycznymi. Przechodząc dalej, jakie jeszcze produkty spożywcze mogą okazać się niezbędne u kobiet po 50 roku życia? Otóż musimy pamiętać, że menopauza jest stanem, który mówiąc tak bardzo prostym językiem, osłabia układ kostny kobiet. To znaczy, ryzyko pojawiania się osteoporozy, czyli ciężkiej choroby kości, która charakteryzuje się tym, że kości dużo łatwiej się łamią, u kobiet w tym wieku jest znacznie wyższe. Jak temu zapobiec? Jak to ryzyko zmniejszyć? W tym celu musimy zadbać o produkty, które są bogate w wapń oraz magnez. Musimy zadbać także o witaminę D. To połączenie to poważne wzmocnienie struktury i wytrzymałości kości. No właśnie, o ile jesteśmy świadomi tego, o czym bardzo często się mówi w kontekście słabych kości, że to wapń, który jest bardzo ważnym budulcem kości i witamina D, która pomaga ten wapń wchłaniać w jelitach, to bardzo ważne dla zdrowia kości składniki, To jednak bardzo mało mówi się o tym, że magnez również osteoporozie zapobiega. Można powiedzieć, że rola magnezu w tym zakresie jest równie ważna jak wapnia. Dlaczego braki magnezu mogą powodować osteoporozę? Otóż niedobór magnezu zmniejsza sztywność kości poprzez zwiększenie liczby osteoklastów, czyli komórek, które niszczą kość, oraz zmniejszenie liczby osteoblastów, czyli tych, które kość budują. Dodatkowo pamiętajmy, że niedobór magnezu to zwiększony stan zapalny w kościach. A jakie są tego konsekwencje, to chyba nie trudno wywnioskować. Brak magnezu to także brak prawidłowego działania witaminy D, który pomaga wchłaniać wapń, a wapń tworzy silne kości. W końcu niedobór magnezu to nieprawidłowe działanie parathormonu. Jak zatem widać, rola, którą pełni magnez w zdrowiu naszych kości jest ogromna. Dlatego też kobiety po 50 roku życia, które są bardziej narażone na rozwój osteoporozy, powinny zadbać o prawidłową podaż magnezu w takim samym stopniu jak wapnia i witaminy D. Przyjmowanie od 200 do 400 mg magnezu dziennie nie tylko wzmacnia kości, ale łagodzi objawy menopauzy. Magnez pomaga regulować poziom hormonów, zmniejsza uderzenia gorąca i poprawia sen. No i tutaj rodzi się pytanie, czy mamy jakiekolwiek badanie naukowe, które koreluje niedobór magnezu w ciele kobiet w trakcie menopauzy z osteoporozą? Oto jedno z nich, metaanaliza, czyli badanie naukowe najwyższej rangi. W badaniu naukowym z 2014 roku pod tytułem Związek pomiędzy poziomem magnezu w surowicy a osteoporozą pomenopauzalną metaanaliza czytamy. Podsumowując, ta metaanaliza sugeruje, że niski poziom magnezu w surowicy wydaje się być czynnikiem ryzyka osteoporozy wśród kobiet po menopauzie. Na co jeszcze, prócz problemów z krzepliwością krwi oraz z kośćmi, powinna zwrócić uwagę kobieta po 50 roku życia? Pamiętajmy, że starszy wiek cechuje się osłabieniem wszystkich układów w naszym ciele. Nie tylko układu hormonalnego, kostnego czy też krwiotwórczego. W tym wieku zmniejsza się także aktywność układu odpornościowego. Ten stan spowolnionego metabolizmu całego organizmu często prowadzi do tak zwanej przedwczesnej śmierci, w literaturze często określanej jako śmierć z dowolnej przyczyny. Aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci, w szczególności u kobiet predysponowanych, czyli z rozwiniętymi chorobami przewlekłymi, należy podjąć wszelkie działania, które pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ słabnącej pracy organizmu na długość życia. Możemy wymienić tutaj multum czynników, które mogą się do tego przysłużyć. Pierwszym z brzegu może być wdrożenie do codziennej rutyny aktywności fizycznej. Może być to także odpowiednia dieta. Dieta, która pozytywnie wpłynie na pracę układu hormonalnego, czy też na naszą odporność i naczynia krwionośne. I choć lista tych składników, które pomogą uzyskać powyższe, jest, można powiedzieć, nieskończona, i trzeba by chyba o nich nagrać cały osobny odcinek, to dziś chciałbym wyróżnić jeden, dość istotny, a mianowicie produkty pełnoziarniste. Dlaczego produkty pełnoziarniste mogą być korzystne dla kobiet po menopauzie? Otóż dlatego, że są źródłem różnorodnego błonnika. Otóż błonnik trawiony jest przez bakterie w naszych jelitach. Kolejno zamienia się na krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wykazują niezliczoną ilość korzyści dla naszego zdrowia. Wzmacniają odporność, poprawiają oraz regenerują układ nerwowy, uszczelniają jelita i pozytywnie wpływają na układ krwionośny. Można zatem powiedzieć, że błonnik, którego nasz organizm sam nie wykorzystuje i nie trawi, ale mówiąc kolokwialnie, po przerobieniu przez bakterie pozytywnie wpływa na większość układów naszego ciała, a przecież tego oczekuje starzejący się organizm. W badaniu z 2000 roku na temat wpływu błonnika na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u starszych kobiet czytamy. Kobiety, które spożywały średnio 4,7 g błonnika pełnoziarnistego, miały o 17% niższą śmiertelność niż kobiety, które spożywały głównie rafinowany błonnik zbożowy. A błonnik odnajdziemy w produktach pełnoziarnistych, głównie w płatkach, a w tym w owsianych, w orkiszowych, żytnich czy też jęczmiennych. Przechodząc dalej, pamiętajmy, że zmiany hormonalne w ciele kobiety zwiększają w tej grupie wiekowej częstość występowania raka piersi. Jak zatem nie trudno wywnioskować, będziemy szukać pokarmów, które to ryzyko w tej grupie kobiet zmniejszają. Zatem, czy istnieje grupa pokarmów, która spożywana regularnie jest w stanie zmniejszyć ryzyko rozwoju raka piersi? Jak najbardziej tak. W badaniu z 2017 roku pod tytułem Trendy w spożywaniu warzyw krzyżowych i powiązanie z ryzykiem raka piersi czytamy. Podsumowując, obecne badanie sugeruje, że spożywanie warzyw krzyżowych wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi, w szczególności w przypadku spożywania brokułów oraz kalafiora. No właśnie, dlaczego akurat brokuły oraz kalafior mogą chronić kobiety przed rozwojem raka piersi? Ano dlatego, że zawierają w sobie cząsteczki, które nazywają się izotiocyjaniany, które zmniejszają ryzyko przekształcenia się zdrowej komórki do komórki nowotworowej. Jednym z przeciwnowotworowych mechanizmów działania izotiocyjanianów jest hamowanie angiogenezy, czyli tworzenia się naczyń krwionośnych, które unaczyniają oraz dostarczają krew do komórki nowotworowej. O co jeszcze powinny zadbać kobiety, które wkraczają w jesień swojego życia? Pamiętajmy, że słabiej działający układ naczyniowy jest jednym z kilku powodów, przez które oczy kobiet w tym wieku są bardziej narażone na rozwój wielu nieprzyjemnych chorób. Mowa tutaj na przykład o jaskrze czy też zwyrodnieniu plamki żółtej. Może rozpocznijmy od jaskry. Pytanie. Czy kobieta, która chce zapobiec tej chorobie, może wykorzystując do tego celu środki spożywcze uzyskać ten efekt, czyli zapobiec tej chorobie? Odpowiedź brzmi tak. Aby uzyskać ten efekt, należy rozważyć wprowadzenie diety MIND, czyli jednej z diet roślinnych. Dieta ta charakteryzuje się występowaniem w niej określonych produktów spożywczych. Jakich? W diecie tej musi pojawić się jarmuż oraz szpinak, które spożywamy każdego dnia. Każdego dnia spożywamy także różne inne warzywa. Oprócz tego owoce jagodowe, które powinno spożywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu, orzechy 5 razy w tygodniu, rośliny strączkowe 4 razy w tygodniu, pełne ziarna zbóż 3 razy w tygodniu i oliwa z oliwek jako główny tłuszcz. Prócz tego tłuste ryby morskie przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast w diecie tej unikamy po pierwsze smażonych potraw, kolejno czerwonego mięsa, żółtych serów, masła, margaryny oraz wyrobów cukierniczych. Okazuje się, że taka typowa dieta roślinna, bo to jest przykład diety roślinnej, potrafi zmniejszyć ryzyko pojawienia się jaskry. Jak czytamy w świeżym badaniu, bo w badaniu z 2023 roku, dieta MIND zmniejsza ryzyko jaskry z otwartym kątem przesączania. Badanie rotterdamskie. W treści czytamy. Przestrzeganie diety MIND było istotnie związane z mniejszą częstością występowania jaskry. W porównaniu na przykład z przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej czy holenderskich zaleceń żywieniowych. Ponieważ związek ten był niezależny od ciśnienia wewnątrzgałkowego, dieta MIND może być szczególnie istotna w zapobieganiu neurodegeneracji w oku. W tym badaniu padło bardzo istotne słowo, mowa o neurodegeneracji, czyli uszkodzeniu układu nerwowego oka. Czyli oprócz tego, że taka dieta chroni przed pojawieniem się jaskry, to jeszcze zmniejsza uszkodzenie nerwów wewnątrz oka w trakcie jej występowania. Ale pamiętajmy, że drugą, bardzo częstą chorobą w wieku starszym jest zwyrodnienie plamki żółtej, czyli choroba, która powoduje nie mniej dokuczliwe objawy jak jaskra. Plamka żółta w naszym oku jest to miejsce, w którym tworzone jest aż 80% informacji na temat otaczającego nas obrazu. Nic zatem dziwnego, że jeśli dojdzie do zniszczenia tej struktury, nasz wzrok bardzo mocno szwankuje. W jaki sposób zmniejszyć ryzyko pojawienia się zwyrodnienia plamki żółtej lub też, jeśli u kogoś ta choroba wystąpiła, zmniejszyć objawy tej choroby? Otóż, jeśli mowa o zwyrodnieniu plamki żółtej, to pamiętajmy, że beta-karoten, luteina oraz zeaksantyna to 3 najważniejsze substancje, które pomogą chronić wzrok osób w jesieni ich życia. Jeśli mowa o beta-karotenie, to bardzo dobrym źródłem beta-karotenu jest marchewka. Luteina z kolei w ogromnej ilości znajduje się w pietruszce. Kolejno w szpinaku, w jarmużu, w porach, w grochu, w pistacjach czy też żółtkach jaj. Zeaksantynę z kolei możemy odnaleźć na przykład w czerwonej papryce. Jak czytamy w badaniu pod tytułem Składniki odżywcze w zapobieganiu zwyrodnieniu plamki żółtej i chorobom oczu, doniesiono, że beta-karoten, a także luteina oraz zeaksantyna zmniejszają ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej. W końcu należy powiedzieć, że kobietom po 50 roku życia, które trapione są przez objawy menopauzy, należy się ulga, a tę można uzyskać poprzez odpowiednią kombinację ziół. Mowa dokładnie o ekstrakcie z koniczyny, dzięgla oraz rumianku. Połączenie tych trzech roślin, dwóch bądź też każda z roślin z osobna, w zasadzie zmniejsza większość objawów menopauzy, a w tym uderzenia gorąca, nocne poty, zaburzenia snu czy też zmniejszone libido. U kobiet po 50 roku życia mogą pojawić się także problemy ze snem. Tutaj z pomocą może przyjść nam melatonina, czyli nasz naturalny hormon snu. Hormon snu w połączeniu z nawykami, które sprzyjają wypoczynkowi nocnemu, np. w postaci unikania narażenia na światło niebieskie w godzinach wieczornych, wraz np. ze schłodzeniem pokoju, w którym śpimy, wszystko to może pomóc kobietom łatwiej zasnąć oraz utrzymać sen. Wszystkie wypunktowane dzisiaj substancje w zdecydowany sposób przyczynią się do zmniejszonego ryzyka występowania chorób u kobiet po 50 roku życia. A na koniec mała reklama, a w zasadzie autoreklama. Wszystkim osobom, które dbają o zdrowie, polecam swoją publikację, moją książkę pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Link do mojej książki znajduje się w opisie tego filmu. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.